to mówi parę szerefi. Dzień dobry, wtorek 3 lutego. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie z Paryża, w którym już śladu nie zostało po śniegu. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu europejskiego Euranet, który dzisiaj będzie poświęcony bardzo specjalnej witrynie internetowej. Prasę przejrzeli Sylwia Gips i Piotr Osuchowicz. Krzysztof Rutkowski zaprasza nas do odwiedzenia rozbieganego pasażu z panem Wokulskim pod ramię. Powtórzymy audycję jazzową Katarzyny Zawiski i felieton multimedia Stefana Ligera poświęcony internetowi. A na zakończenie mam dla Państwa przygotowaną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Benoit. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Drugi dzień wizyty przewodniczącego władz palestyńskich w Paryżu. Francja gotowa jest odbudować zrujnowany w czasie operacji izraelski szpital w Gazie. Iran umieszcza satelitę własnej produkcji na orbicie. Świat nie kryje obaw, że satelita może być wykorzystywany do celów wojskowych. W Iraku zatrzymano kobietę, która zrekrutowała 80 dziewcząt mających stać się terrorystkami, samobójczyniami. Premier Francji przedstawia plan ożywienia rynku zatrudnienia i walki z bezrobociem. Koniec ciągnącego się od dziesięcioleci sporu rumuńsko-ukraińskiego, sporny akwen na Morzu Czarnym. Decyzja zapadła w Hadze. Val d'Isère, supergigantem, rozpoczęła się alpejskie mistrzostwo świata. Pierwszą konkurencję wygrała Amerykanka Lindsay Vonn. Srebrny medal zdobyła francuska Marie Marchand-Arvier. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas rozpoczął w poniedziałek 2 lutego europejską podróż od spotkania w Paryżu z prezydentem Francji Nicolas Sarkozym. We wtorek rozmawiał z premierem Fillonem oraz francuskim ministrem spraw zagranicznych Bernardem Kouchnerem. Po tych rozmowach obydwie strony poinformowały, że Francja ma projekt odbudowy szpitala Al-Quds w strefie Gazy, zniszczonego przez Izrael w czasie niedawnej operacji wojskowej. Bernard Kouchner uznał sprawę odbudowy szpitala za niecierpiącą zwłoki, stąd ma nadzieję, że prace budowlane będą się mogły rozpocząć jak najszybciej, bo tego wymaga sytuacja humanitarna w Gazie. 15 stycznia w czasie ofensywy izraelskiej budynek szpitala trafiony został pociskiem izraelskim, który spowodował pożar oraz częściowe zawalenie się murów. Setki osób zdrowych i chorych, które uciekło do szpitala szukając tam schronienia przed walkami ulicznymi, musiało stamtąd uciekać ponownie. Mahmoud Abbas w środę spotyka się z eurodeputowanymi w Strasburgu, a program jego podróży obejmuje także Wielką Brytanię, Turcję, Polskę i Włochy. W poniedziałek 2 lutego spotkali się w Paryżu szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner i wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód George Mitchell, który jeszcze w tym miesiącu ma wrócić na Bliski Wschód. Kouchner i Mitchell zgodzili się, że w chwili obecnej najważniejsze jest utrwalenie kruchego zawieszenia broni między ruchem Hamas a Izraelem. Negocjacje toczące się w Egipcie, a także w Europie, zmierzają obecnie do objęcia kontroli nad strefą Gazy opanowaną przez islamski ruch Hamas. Prezydent Autonomii Palestyńskiej zaproponował dialog, utworzenie rządu porozumienia narodowego i nowe wybory. Hamas domaga się więcej, utworzenia nowej organizacji reprezentującej wszystkich Palestyńczyków. Mahmoud Abbas powiedział w Paryżu, że to żądanie, które pociągnęłoby za sobą rozwiązanie organizacji wyzwolenia Palestyny, jest nie do przyjęcia. Tymczasem amerykański sekretarz stanu Hillary Clinton, która podkreśliła, że celem Stanów Zjednoczonych jest doprowadzenie do powstania państwa palestyńskiego, do którego można byłoby mieć zaufanie, wezwała Hamas do natychmiastowego wstrzymania ostrzeliwania terytorium Izraela z broni rakietowej. Na miasto Ashkelon na południu Izraela spadł pocisk wystrzelony z odległości 13 km. Jest to największy zasięg osiągnięty przez pociski rakietowe i moździerzowe, którymi Hamas bombarduje Izrael. Pocisk spowodował zniszczenia, ofiar nie było. W Genewie przedstawiciel ONZ oświadczył, że w 2008 roku w Afganistanie zginęło 2100 cywilów. To jest o 40% więcej niż rok wcześniej. Według Johna Holmesa, przedstawiciela ONZ zajmującego się niesieniem pomocy w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, taki wzrost to wynik rozprzestrzeniania się walk między talibami i siłami międzynarodowymi na nowe rejony kraju. Holmes nie wyjaśnił, czy ofiary zginęły w wyniku ataków talibów, czy też operacji lotnictwa amerykańskiego wchodzącego w skład sił pokojowych NATO stacjonujących w Afganistanie. W ubiegłym roku, mimo obecności 70 tysięcy żołnierzy sił pokojowych, talibom udało się przygrupować i zająć lepsze pozycje do przeprowadzenia ataków. Według ekspertów niezależnych, talibom i Al-Kaidzie sprzyja sytuacja na granicy pakistańsko-afgańskiej, która jest dziurawa jak rzeszoto. Bazy talibów znajdują się najczęściej w górzystych regionach Pakistanu. W Bagdadzie poinformowano, że policja iracka zatrzymała kobietę, która przyznała się do zrekrutowania ponad 80 innych kobiet, kandydatek na terrorystki samobójczynie i która pomagała w przygotowaniu planów kilkudziesięciu zamachów. Zatrzymana kobieta, 51-letnia Samira Jassim, przyznała się do psychologicznego przygotowywania dziewcząt mających spełnić rolę terrorystek kamikaze. Jedna ze zwerbowanych przez nią kobiet wysadziła się przed posterunkiem policji w mieście położonym 100 km na północny wschód od Bagdadu, druga na przystanku autobusowym w tym samym mieście. Słuchają Państwo Paryża RFI. Premier Francji zapowiedział pomoc z budżetu państwa na budowę dróg, zabezpieczenie i renowację budynków publicznych oraz inwestycje. Liczba bezrobotnych przekroczyła próg 2 milionów osób. Premier François Fillon przedstawił plan ożywienia gospodarki w Lyonie, drugim po Paryżu mieście Francji. W tym samym dniu ogłoszona została liczba bezrobotnych. We Francji 2 114 000 osób, o 210 tysięcy więcej niż w 2007. Bezrobocie wśród młodzieży wzrosło do końca 2008 roku aż o 20%. 1000 prac ma być odpowiedzią na złą sytuację na rynku zatrudnienia, a także na wielkie manifestacje protestacyjne, które miały miejsce we Francji w czwartek 29 stycznia. Premier Fillon przedstawił konkretne cyfry, konkretne, można nawet powiedzieć, drobiazgowe projekty. Na przykład budowa linii kolejowej między Aix a Briançon, modernizacja portów Bordeaux, Marsylii, Rouen, przebudowa starego szpitala na Gwadelupie, renowacja nawy w katedrze Notre Dame w Paryżu. W sumie 1000 projektów w sektorze infrastruktury, transportu i budownictwa, na które rząd zamierza wydać 26 miliardów euro, ale na razie w 2009 roku tylko 2 200 000 euro. Centrale związkowe mają się zebrać 9 lutego, aby przeanalizować ten plan, ale przywódca CFDT François Chérec już powiedział, że plan nie jest wystarczający. Związki zawodowe czekają na przemówienie, które prezydent Sarkozy ma wygłosić do narodu w czwartek 5 lutego.
Teheran umieścił na orbicie swego pierwszego satelitę o nazwie Omid, czyli Nadzieja. Wyczyn jest wyjątkowy, gdyż jak dumnie przyznają Irańczycy, całe urządzenie zostało wyprodukowane w kraju. Oficjalna agencja Fars poinformowała o tym wydarzeniu, precyzując, że satelita został wyniesiony w poniedziałek wieczorem w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety Safir 2. Satelita Nadzieja budzi niepokój Zachodu, który podejrzewa, że irański program kosmiczny ma przede wszystkim na celu zwiększenie potencjału militarnego państwa. Rakieta Safir jest, jak się wydaje, pochodną rakiety balistycznej Shahab-3, której zasięg ocenia się na 2000 kilometrów. Takie urządzenie teoretycznie może dosięgnąć celu w Izraelu i na południowym wschodzie Europy. Jeżeli próba z satelitą Omid zakończy się sukcesem, jak zapewnia Teheran, Iran będzie drugim państwem na Bliskim Wschodzie, obok Izraela, posiadającym tego typu urządzenia. Francja oficjalnie zareagowała na komunikat Teheranu, mówiąc o zaniepokojeniu, gdyż użyta technologia jest bardzo podobna do tej używanej przy wysyłaniu pocisków dalekosiężnych. Wielka Brytania zapowiedziała, że przeanalizuje dokładnie całe wydarzenie, a Niemcy jak na razie wstrzymały się od komentarzy, pozostawiając sobie czas na zapoznanie się ze szczegółami. Szef dyplomacji irańskiej wprawdzie zapewnił, że eksperyment służy tylko celom pokojowym, a program wojskowy jest tylko obronny. Te zapewnienia jednak nie przekonały zachodnich polityków.
Stany Zjednoczone oficjalnie wyraziły swoje najwyższe zaniepokojenie umieszczeniem przez Teheran irańskiego satelity na orbicie. Departament Stanu oświadczył, że może to być krok na drodze do rozwoju irańskiego arsenału broni balistycznej. Słuchają Państwo Paryża RFI. Najwyższy Trybunał ONZ w Hadze ostatecznie wytyczył granicę morską na Morzu Czarnym między Rumunią i Ukrainą. Spór o rejon morski, pod dnem którego mogą się znajdować znaczne pokłady ciekłych węglowodorów, trwał od dziesięcioleci. W jednomyślnie wydanym wyroku Trybunał w Hadze wyznaczył granicę, która biegnie w pół drogi między wodami terytorialnymi obydwu państw, ale Rumunii przyznał około 80% spornego akwenu. Tak przynajmniej decyzję Trybunału interpretuje strona rumuńska, która oświadczyła, że tym samym spór został rozwiązany. Ukraina wyraziła zadowolenie z decyzji Trybunału w Hadze. Trzeba przyznać, że to rzadki przypadek, aby antagoniści byli tak zgodni co do werdyktu strony trzeciej. Spór dotyczył między innymi Wyspy Wężowej, na której mają się znajdować złoża gazu i ropy. Tam też według legendy ma być pochowany grecki Heros Achilles. Do 1948 roku wyspa należała do Rumunii, która musiała ją wtedy oddać Związkowi Radzieckiemu. Znajdowała się tam baza radzieckiej marynarki wojennej. Po upadku ZSRR wyspa została automatycznie włączona w terytorium państwa ukraińskiego. W znanym francuskim kurorcie alpejskim Val d'Isère rozpoczęły się zjazdowe mistrzostwa świata. W pierwszym dniu imprezy rozegrano supergigant. Pani wygrała faworytkę i liderka Pucharu Świata, Amerykanka Lynn Sivon. Przemiłą niespodziankę francuskim kibicom sprawiła Marie Marchand-Arrivière, która zdobyła srebrny medal. Trasa była bardzo trudna i wiele zawodniczek nie było jej w stanie ukończyć, między innymi należąca do czołówki jedna z faworytek, Szwedka Ania Persson. Francuzi, jak na tak ogromne i piękne góry i swoje możliwości oraz zaplecze, postawili przed ekipą niebieskich skromniutkie zadanie. Wywalczenie na swoim śniegu dwóch medali. Połowę planu udało się zrealizować już pierwszego dnia. Brawo! I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Gazety poranne przejrzała Sylwia Gibbs, a Le Monde przeczytał Piotr Osuchowicz. Posłuchajmy.
Słowa plan ożywienia gospodarki czytamy na czołówkach wszystkich gazet, ale w różnych tonacjach. Czy należy wierzyć w jego skuteczność? Pyta dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France. Plan sprawdzi się w terenie, zapowiada La Croix. Walka z bezrobociem jest priorytetem planu, głosi Le Figaro. 10 pomysłów prawdziwego ożywienia gospodarki proponuje dziennik Libération. I to jest właściwie główny, jeśli nie jedyny ważki temat dzisiejszych gazet, czemu trudno się dziwić, gdyż cała Francja jest dziś pochłonięta problemami gospodarki krajowej i każdego z mieszkańców. Czy ekonomia jest nauką ścisłą? Można tak sądzić, czytając ekonomiczny dziennik Les Echos, który szczegółowo omawia projekty w sektorze infrastruktury transportu, budownictwa oraz renowacji zabytków finansowane przez rząd dla każdego regionu Francji. I to wszystko. Ani słowa komentarza, ani jednej próby oceny. Za to lewicowa gazeta Libération proponuje nam wizję ekonomii na granicy ideologii. Jej pomysły to na przykład podwyższyć najniższą płacę gwarantowaną, znieść godziny nadliczbowe, opodatkować firmy, które zwalniają pracowników, zwiększyć podatki zamożnych gospodarstw domowych, znieść premie dla pracowników sektora bankowego. Trzeba przyznać, że gazeta uczciwie przedstawia dobre, ale i złe strony każdego z tych posunięć. Dobrą stroną byłby natychmiastowy wzrost konsumpcji, o co zawsze zabiega Partia Socjalistyczna. W artykule redakcyjnym Libération precyzuje, że nie chodzi o zastąpienie, lecz o wzmocnienie rządowego planu 1000 prac w sektorze publicznym, które mają kosztować budżet państwa 26 miliardów euro. Te 26 miliardów to słowa na wiatr. Twierdzi autorytatywnie jeden z najbardziej eksponowanych przez media ekonomistów Francji, Jacques Marseille, na łamach dziennika Le Parisien. Plany ożywienia gospodarki nie udają się nigdy. Słynny New Deal Roosevelta był porażką. W 1938 roku Stany Zjednoczone były jedynym uprzemysłowionym krajem, który nie odzyskał poziomu dochodów ludności sprzed kryzysu w 1929 roku. Bezrobocie też się naprawdę nie zmniejszyło. Ale rząd musiał jakoś zareagować na kryzys, zauważa nieśmiało redakcja dziennika Le Parisien. To był właśnie cel tego planu, ale tylko w dziedzinie komunikacji, mówi francuski ekonomista. Trzeba uspokoić ludność, pokazać, że rząd ma ster w ręku. To jest zresztą problem typowo francuski. W tym kraju każdy sobie wyobraża, że państwo potrafi mnożyć bułeczki. Plan nie utworzy miejsc pracy, tylko zachowa te, które istnieją. Jak w takim razie nadać dynamikę ekonomii, pyta Le Parisien. To zrobi rynek. Dzięki kryzysowi rynek oczyści się i sam poprawi przychyły. Dziennik Le Figaro, tradycyjnie golistowski i nadal zbliżony do rządu, wierzy w logikę planu premiera Fillona, który jest planem na rzecz inwestycji i zatrudnienia. Tyle, że rząd jest zobowiązany do osiągnięcia wyników. Są projekty, są pieniądze. Teraz wszystko zależy od szybkości i jakości wykonania, od mobilizacji administracji i władz samorządowych. Najtrudniejszy etap mamy przed sobą, prorokuje Le Figaro. Ekonomiczny dziennik Les Echos zapowiada unijny plan pomocy dla krajów Europy Wschodniej. Lepiej działać, póki jeszcze czas, stwierdza gazeta. Z inicjatywą prewencyjnej pomocy wystąpił kanclerz Austrii, który ma nadzieję, że przyłączą się do niej Niemcy, Francja, Włochy i Belgia. Komisja Europejska już przyznała pożyczki Węgrom, Łotwie i Rumunii. Kraje Europy Wschodniej przeżywają spadek wzrostu gospodarczego i waluty, wzrost deficytu budżetowego i trudności w sektorze bankowym. UniCredit zamierza wystąpić o pomoc do rządu polskiego i razem z 7 innymi bankami europejskimi zaapelował do instytucji unijnych. Chodzi o to, by nowe kraje członkowskie i sąsiedzkie, Serbia, Bośnia, Ukraina, mogły zaciągać pożyczki. Szef niemieckiego banku Raiffeisen International Herbert Stepić przypomina, że przez 50 lat walczono o to, by oddalić te kraje od komunizmu. Teraz, kiedy przyjęły gospodarkę rynkową, nie można ich opuścić.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Gwałtowne ochłodzenie stosunków chińsko-amerykańskich stanowi główny temat francuskiej popołudniówki Le Monde. Sylvain Sipel i Bruno Philippe, korespondenci gazety w Nowym Jorku i w Pekinie, podkreślają, że Chiny obserwują nowe władze amerykańskie z mieszaniną niepokoju i bezradności. Barack Obama chciał nieco uspokoić swego chińskiego odpowiednika Hu Jintao, telefonując do niego w ubiegłym tygodniu. Ale nie omieszkał skorzystać z okazji i przypomnieć, że Timothy Geithner, amerykański sekretarz skarbu, jeszcze przed odwołaniem go z tego stanowiska, wyraził opinię, iż Chiny manipulują juanem tak, aby uzyskać jego jak najniższą wartość. Obama ostrzegł, że zamierza zrobić wszystko, aby Chińczycy zmodyfikowali swą politykę walutową. Waszyngton uważa, że waluta chińska jest sztucznie utrzymywana na bardzo niskim poziomie, głównie po to, aby faworyzować chiński eksport. Natomiast zdaniem jednego ze specjalistów w Szanghajskim Instytucie Studiów Amerykańskich, takie podejście do sprawy potwierdza brak doświadczenia ekipy Obamy w stosunkach międzynarodowych. Rzecznik Białego Domu Robert Gibbs powiedział ze swej strony, że obaj mężowie stanu w rozmowie telefonicznej doszli do porozumienia, aby zbudować bardziej pozytywne i konstruktywne stosunki chińsko-amerykańskie. Obama przypomniał także prezydentowi Chin Ludowych, że konieczna jest korekta zachwianej równowagi handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Nowy amerykański sekretarz stanu, pani Hillary Clinton, mówi o dialogu strategicznym między oboma państwami, w którym gospodarka jest jednym z elementów, ale nie jedynym. Chińczykom poza tym bardzo nie podobał się fakt, że podczas mowy inauguracyjnej w Waszyngtonie Barack Obama krytykował komunizm, mówiąc o jego błędach oraz mówiąc o dysydentach. W czasie transmisji telewizyjnej z tej uroczystości chińska telewizja tego fragmentu nie nadała. Podczas ostatniego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos obecny tam premier HRL Wen Jiabiao oskarżył USA, bez nazywania tego kraju po imieniu, że to właśnie Stany Zjednoczone spowodowały globalny kryzys gospodarczy, na ślepo kierując się kapitalistyczną logiką zysku.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Nic się nie wyrzuca, nic się nie marnuje, wszystko się komuś przyda. Pod takim hasłem działa witryna internetowa donon.org. Jej pomysłodawcy postawili sobie za zadanie połączenie tych, którzy mają rzeczy już im niepotrzebne, z osobami poszukującymi właśnie tych przedmiotów. W czasach kryzysu i malejącej siły nabywczej pieniądza inicjatywa, która powstała w 2006 roku, cieszy się coraz większym powodzeniem. Ponad 53 tysiące osób zgłosiło się już na tych stronach. Ubrania, sprzęt domowy, drobne przedmioty, ale również meble i urządzenia elektroniczne. Amatorów na proponowane rzeczy jest coraz więcej, konkurencja rośnie. Malika miała szczęście, została wybrana przez osobę, która oddawała niepotrzebne jej ubranie. Panie umówiły się pod apteką w północnej dzielnicy Paryża.
Ça c'est le pareo de Malika. Je lui remets avec grand plaisir. Il vient directement de Guadeloupe.
To jest prezent, który dostałam od kogoś z Guadeloupe. Nigdy go nie używałam, powiedziała pani, przekazując paczkę szczęśliwej Malice, która przechodzi teraz trudny okres. Wprawdzie w zimowe miesiące letnia szatka nie jest bardzo przydatna, ale Malika chętnie przyjmuje wszystko, co może ułatwić nieco życie czteroosobowej rodzinie, która ma tylko do dyspozycji najniższy zasiłek.
Niedawno dostałam mieszkanie. Nie skończyłam się jeszcze urządzać, nie mam kanapy ani szafy.
Więc jak się pojawi coś ciekawego, to się od razu zgłaszam. Ale nie jest łatwo. Chociaż muszę przyznać, że udało mi się dostać maszynę do mycia naczyń, prześcieradła. Jak na razie to wszystko, co załatwiłam.
Malika wolałaby umeblować mieszkanie i znaleźć rzeczy, które są jej najbardziej potrzebne, ale gdy na witrynie pojawiają się ciekawe oferty, natychmiast jest wielu chętnych.
Na tych stronach internetowych jest sporo interesujących rzeczy, które normalnie są drogie i nie można sobie na nie pozwolić. Nawet jeżeli się idzie do katolickich, na przykład organizacji charytatywnych, gdzie sprzedawane są używane rzeczy, to i tak jest to stosunkowo drogie. Na tej witrynie naprawdę jest spory wybór.
Witryna donon.org działa na prostej zasadzie. Osoby chcące coś oddać publikują na stronach internetowych ogłoszenie, zamieszczając najczęściej obok opisu zdjęcie przedmiotu, a zainteresowani odpowiadają. Gdy zgłoszeń jest więcej, do oferującego należy wybór kandydata. Ubrania, buty, żarówki, klatka dla chomika, najprzeróżniejsze rzeczy można znaleźć na tej witrynie. 53-letnia Eliza, będąca teraz na zwolnieniu lekarskim, postanowiła zrobić porządki i oddać wszystko, co nie jest jej niezbędne w życiu codziennym.
Mam teraz sporo czasu i zorientowałam się, że mam tak dużo rzeczy, które mi są zupełnie niepotrzebne. Dlaczego więc nie oddać ich komuś, komu mogą się przydać?
Eliza zaproponowała wiele rzeczy, chętnych zgłosiło się sporo, niełatwo więc było podjąć decyzję, kogo wybrać. Eliza przyjęła zasadę, że ważna jest forma kontaktu. W jej oczach najwięcej szans mają ci, którzy odpowiadają na ogłoszenie z zachowaniem wszystkich form grzecznościowych i bez uciekania się do agresywnej demagogii. 30-letni Aleksander przyszedł na spotkanie z Elizą po odbiór ciepłego płaszcza dla żony ze swoimi dwoma małymi córeczkami.
Zgłosiliśmy się na ogłoszenie o zimowych ubraniach. Po 5 minutach już nam odpowiedziała i na dzisiaj właśnie umówiliśmy się, by odebrać rzeczy.
Spotkanie przeradza się w miłą rozmowę towarzyską. Aleksander proponuje, że może pomóc w kłopotach z komputerem albo innych. Eliza z kolei obiecuje, że będzie od czasu do czasu dowiadywać się, jak im się powodzi i jak się mają dziewczynki. Z ofert na witrynie donon.org korzystają przede wszystkim ludzie w trudnej sytuacji, ale też ci, którym ekologia leży głęboko na sercu, jak właśnie Aleksandrowi.
Jesteśmy teraz w trudnej sytuacji finansowej, ale też bardzo ekologicznej duchem. Wiemy, że produkcja ubrań wymaga użycia środków chemicznych. Wolimy więc wykorzystać po kimś te przedmioty, niż iść i je kupować w sklepie.
Aleksander zapewnia również, że nie będzie tylko odbiorcą, ale również sam zacznie oddawać rzeczy, których przy dwójce małych dzieci robi się szybko cały stos. Witryna donon.org i jej podobne działają we Francji. Można nawet zobaczyć, w których regionach są najsprawniejsze, ale podobnych inicjatyw w Europie jest sporo. Należy tu wspomnieć o bezpieniężnej wymianie, która funkcjonuje w Anglii pod hasłem LEC, a we Francji pod nazwą SEL. Polega ona na wymianie usług na usługi czy przedmioty bez sięgania do portmonetki. Warto więc zapamiętać ten adres, gdy mamy na przykład kłopoty z piecem centralnego ogrzewania. W tych czasach kryzysu, zanim się zawoła pogotowie techniczne, może lepiej sprawdzić, czy nie ma jakiegoś majstra po sąsiedzku, który jest gotowy do pomocy. W zamian można mu popilnować dzieci w sobotę wieczorem, jak to zrobiła na przykład Marie. Oprócz praktycznego aspektu tego typu inicjatyw, nie do przecenienia jest fakt, że stwarzają one możliwość dla wielu osób nawiązania nowych kontaktów i zaistnienia w społeczności lokalnej. Kiedyś to się nazywało pomoc sąsiedzka, dzisiaj to się odbywa za pomocą internetu. Ważne, że ta solidarność jest coraz bardziej powszechna.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże, Krzysztof Rutkowski.
Wokulski ścisnął głowę rękoma. Wiedziałem, że Paryż jest dziwny, ale żeby był aż tak dziwny. Wokulski nie miał odwagi wracać do swego hotelowego numeru w Paryżu z wielkim lustrem, więc po raz drugi, pierwszego niedokończonego i niekończącego się dnia w Paryżu, wybiegł przed hotel, by utopić się w ulicznym gwarze. Tym razem skręcił w prawo, bo najpierw skręcił w lewo. Nie mógł nie wybiec, skoro czyhało na niego czarne słońce melancholii. Po drugim akcie misteryjnych tajemniczeń, kiedy już Jumart, majordomus w Grand Hotelu, w którym mieszkał Wokulski, Jumart, człeko upiór, wywołał na scenę profesora Geista, uczonego i alchemika, oraz Palmieriego, profesora magnetyzmu, uchyliła się przed Wokulskim na mgnienie tajemnica życia, miłości i śmierci. Wokulski wybiegł znowu z Grand Hotelu. Wokulski do Grand Hotelu wbiegał lub z niego wybiegał, niczym Zosia z Soplicowego Dworku. I Wokulski począł pić, zaczął pić i poszedł pić. Tego wieczoru pił koniak, szczególnie uparcie. Nastąpił jeszcze trzeci akt misteriów. Po nim oczy Wokulskiego zaiskrzyły się, a na twarzy wystąpiły wypieki. Zażądał rachunku za całe 5 dni pobytu w Paryżu i po raz ostatni wybiegł z Grand Hotelu. Pod zielono-złotymi kolumnami telesterionu stał Jumart, dwoisty, smutny i uśmiechnięty. Jumart wykonał to, co do niego należało. Hierofant w hotelu, Hermes w spelunach i burdelach. To on kierował krokami Wokulskiego. Kiedy po raz pierwszy Wokulski, zobaczywszy sobowtóra w lustrze, zbiegł z trzeciego piętra Grand Hotelu na dół, jak człowiek, którego ścigają, i skręcił w lewo. To Jumart kierował krokami Wokulskiego, kiedy po pierwszym akcie wtajemniczeń świat paryskich lalek i marionetek Wokulski wybiegł z hotelu i skręcił w prawo. To Jumart kierował krokami Wokulskiego, gdy on, zrozpaczony, lecz wtajemniczony i lepiej widzący, wybiegł, by pić na umór. Ale Jumart wtajemniczał Wokulskiego jeszcze inaczej. Wokulski w Paryż wnikał, schodził w głąb, wstępował w paryskie tajemnice, wątpiał i w podbrzusze, dzięki Jumartowi. Prus, wielki czytelnik Stendala, którego jeszcze czytać chyba nie mógł, pisał o tym stępowaniu za pomocą tylko kilku słów, w których, jak zwykle u Prusa, tkwi niewyczerpywalna i stężona energia milczenia. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawdziwie mistyczne, pisał Prus. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Sudzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Wdrapywał się na schody, obchodził gmachy, przebiegał salę, zatrzymywał się przed ciekawszymi okazami i tym samym jakrem wynajętym na cały dzień, przenosił się do innej miejscowości znów według alfabetu. A ponieważ największym niebezpieczeństwem, jakiego lękał się, był brak zajęcia, więc wieczorami oglądał plan miasta, wykreślał już obejrzane punkta i robił notatki. Niekiedy w wycieczkach towarzyszył mu Jumart i prowadził do miejsc, o których nie wspominają przewodniki, do składów kupieckich, do warsztatów fabrycznych, do mieszkań rękodzielników, do kwater studenckich, do kawiarni i restauracji na ulicach czwartego rzędu. I tu dopiero Wokulski poznawał właściwe życie Paryża. Wokulski w kawiarniach i w restauracjach na ulicach czwartego rzędu. Kilka słów, nienapisana powieść, w których tkwi cała komedia ludzka. Albo i rozdawał się rozpuście. Kilka słów, nienapisana powieść. Jumart stoi pod zielono-złotymi kolumnami telesterionu. Zwierzę, Bóg, człowiek, Charon. To on wcisnął Wokulskiemu zwitek banknotu w dłoń, kiedy Wokulski jechał koleją żelazną do Paryża. Wokulski czytał Paryż jak księgę. Przemierzał dziesiątki wiorst w dzień nie tylko dlatego, ażeby zagłuszyć wspomnienia. Dzięki Jumartowi dowiedział się, że Paryż jest miastem, którego nie można przestać czytać i że Paryż jest miastem, po którym nie można przestać chodzić, szczególnie wtedy, gdy jest się chorym na raka duszy.
Radio du Monde.
Multimedia Stefan Riegel.
Internet jest na granicy eksplozji, bije na alarm popularno-naukowy miesięcznik Science Vie. 2008 był dla niego fatalny, a 2009 będzie pewnie gorszy. Wielka sieć pęka w szwach, coraz trudniej jej strawić wzbierający wykładniczo przepływ danych, a co gorsza, kilka incydentów w ostatnich miesiącach ujawniło ziejące luki w zabezpieczeniach podstawowych jej protokołów ku uciesze cyberprzestępców, którzy zdają się wygrywać ostatecznie wojnę ze strażnikami netu. Tego lata dwa takie zdarzenia trafiły wręcz na pierwsze strony gazet, gdyż uświadomiono sobie nagle, że trafienie w samo serce sieci jest dziecinną igraszką. Coś takiego się zdarzyło, innymi słowy, jakby pierwszy lepszy pirat dobrać się mógł z łatwością do centralnego systemu zarządzającego rozkładem jazdy i ustawianiem zwrotnic dla superekspresów TGV. 8 lipca większość internautów na świecie dostała w trybie pilnym łatkę mającą zatkać dziurę w systemie bezpieczeństwa. Po raz pierwszy bodaj zmobilizowały się zgodnie wszystkie giganty informatyki, od Microsoftu przez Apple po Cisco, gdyż parę miesięcy wcześniej młody informatyk Dan Kamiński znalazł prosty sposób na zmylenie systemu DNS sterującego adresami komputerów i serwerów, czyli przyznającego słowne nazwy adresom cyfrowym. Ujawnił mianowicie, że bez trudu można oszukać internautę, podłączając go do bliźniaczej, lecz fałszywej strony, za którą kryją się potencjalni przestępcy starający się na przykład dotrzeć do tajnych haseł czy kodów kart bankowych. Łatka prowizorycznie przytkała lukę, ale hakerzy i tak będą szybsi od żandarmów. Tym bardziej, że w tym samym czasie odkryto nową lukę w innym kluczowym protokole sieci o nazwie Border Gateway Protocol, BGP, polegającym z grubsza na ustawianiu zwrotnic w celu optymalnego przesyłania pakietów danych do adresata. Grzech pierworodny tego systemu polega na tym, że jest czysto mechaniczny, ignorując tyleż zawartość, co tożsamość autora przekazu. To też kreuje absurdy, jak z początkiem tego roku, kiedy Pakistan Telecom zamknąć chciał dostęp do jednej bluźnierczej strony i w efekcie wchłonął mimo woli wszystkie światowe połączenia z YouTube. Okazało się przy okazji, iż bez trudu i najzupełniej inkognito przechwycić można przepływ danych zaadresowany do dowolnego odbiorcy. Jakby tego było mało, poza rozkładem jazdy i ustawianiem zwrotnic, czyli systemem routerów albo trasowników, równie niepewny jest listonosz, czyli adres IP, IP, gdyż ów sposób dostarczania danych na adres użytkownika nie dysponuje żadnym systemem weryfikacji tożsamości, czyli nadawca może się podszyć pod kogokolwiek. Wszystko to są, jako się rzekło, grzechy pierworodne sieci, której twórcom pełnym inwencji, lecz naiwnym nawet się nie śniły jej przyszłe aplikacje i perspektywy. Jej zalążek, czyli eksperymentalna sieć ARPANET, służąca wymianie między amerykańskimi naukowcami z końcem lat 60., nie zawierała żadnych zabezpieczeń, gdyż jej użytkownicy mieli do siebie zaufanie. Dziś użytkowników jest dobre 1,5 miliarda i nie wszyscy mają szlachetne intencje. Dość powiedzieć, że wedle Kasperskiego, rosyjskiego guru od systemów antywirusowych, w roku 2008 pojawiło się w sieci jakieś 20 milionów złośliwych kodów, czyli 10 razy więcej niż rok wcześniej. Ujmując to inaczej, około 1/4 komputerów na świecie w takim czy innym momencie pada ofiarą botnetów czy innych trojanów, które czasem coś tam sabotują lub wykradają, lecz najczęściej od tej chwili pasożytują na nich dyskretnie, wykradając im mało zauważalną część mocy. Chytry cyberprzestępca tworzy sobie w ten sposób cichociemną sieć superkalkulacji, pozwalającą dzięki połączonej mocy złamać na przykład tajne kody i dostać się tam, gdzie stoją konfitury. Pozwala to również przeprowadzać ataki typu DOS, czyli Deny of Service, polegające na bombardowaniu danych stron, na przykład oficjalnych witryn wrogich mocarstw czy nielubianych instytucji, z milionów Bogu ducha winnych komputerów, niechcący wprzęgniętych do zbożnego dzieła przez przez konie trojańskie piratów. Riposta jest szalenie trudna i nawet sieci najbardziej newralgiczne, siłowni jądrowych, dystrybucji prądu czy gazu lub sygnalizacji kolejowej są podatne na ataki, gdyż przez wygodę, aby móc zarządzać nimi z kanapy i dokonywać prac konserwacyjnych na dystans przez komórkę, nie zadbano na ogół o wyłączenie ich z ogólnej sieci i odrębne ich zaryglowanie. To się jeszcze da naprawić. Natomiast naprawienie wielkiej sieci jako takiej wydaje się zadaniem beznadziejnym. Producenci antywirusów nie są w stanie nadążyć za producentami wirusów, zwłaszcza że ci ostatni mają odtąd możliwość stworzenia wirusów nieporównywalnie bardziej złośliwych, z której to możliwości jeszcze tak naprawdę nie korzystają. Riposta zaś polega jedynie na przyklejaniu nowych łatek na łatkach starych i net wygląda coraz bardziej jak weteran pierwszej wojny światowej, pokryty plastrami i okutany bandażami. Wielu ekspertów uważa, iż należałoby wszystko skasować i zacząć od zera, budując system bezpieczeństwa i przepustowości sieci od podstaw. Być może nie będzie innego wyjścia, ale zanim dojdzie do wielkiej katastrofy, nikt się nie opamięta i nadal będziemy jeno łatać dziury, póki będzie w czym łatać.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Od dawna już obiecywałam Państwu magazyn poświęcony Dawidowi El-Malekowi i dzisiaj wreszcie spełnię tą obietnicą. Dawid El-Malek to francuski saksofonista pochodzący z Izraela. Jego ostatnia płyta nosi tytuł Music from Source, czyli muzyka ze źródła. Wystarczy posłuchać dowolnego jej fragmentu, żeby zrozumieć skąd ten tytuł.
Thank you.
był utwór Dawida El-Maleka, Księga Królów. Dawid El-Malek spędził w Izraelu dzieciństwo, chociaż urodził się w Paryżu. Od 1 do 9 roku życia mieszkał jednak w Izraelu. Music from Source to jest właśnie jego powrót do źródeł, do korzeni, których właściwie nigdy nie wyrwał. Pomysł na nagranie takiej płyty narodził się przed 10 laty. Przez ten czas dojrzewał i nabierał konkretnych wymiarów. Ale Dawid El-Malek już wcześniej był zainspirowany folklorem żydowskim, muzyką tradycyjną. Thank you. Nierozerwalny związek Dawida El-Maleka z muzyką zaczął się późno. Dopiero mając 20 lat odkrył on uroki saksofonu i za pomocą muzyki zaczął się rozliczać ze swoją przeszłością. Może zresztą słowo rozliczać nie jest tu najwłaściwsze, raczej chodzi o sposób na poradzenie sobie ze swoją rozbitą jaźnią między dwie kultury, dwa języki, między czas przed i po. To nie jest powierzchowne zachwycenie się egzotyczną muzyką, ale muzyka, która siedzi głęboko w człowieku, dlatego też mimo ewidentnych wpływów tradycyjnej muzyki żydowskiej, pozostaje ona oryginalna i, że użyję słowa znienawidzonego przez artystów, które jednak czasem dokładnie oddaje treść, bardzo interesująca. Taka płyta, w której miesza się nostalgia, fascynacja i dobra robota kompozytorska.
Języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiaj w lekcji z cyklu Le Français ça vous chante piosenka Pour que tu m'aimes encore dostarczy nam przykładów odmiany czasownika w czasie przyszłym, futur simple, oraz w trybie subjonctif. Jest to piosenka o miłości, jeszcze jedna piosenka o miłości nieszczęśliwej, którą napisał Jean-Jacques Goldman, a śpiewa kanadyjska piosenkarka Céline Dion.
Chercher ton âme dans les froids, dans les plats. Je te cherche. Bohaterka piosenki jest kobietą porzuconą. Robi wyrzuty niewiernemu kochankowi, który zalecając się i uwodząc, być może udawał tylko uczucie, gdy dla niej nie był to flirt, ale prawdziwa miłość.
Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner. Moi, je sais pas jouer.
Przypomnijmy, bo była już o tym mowa, że w języku mówionym często opuszcza się niektóre głoski lub krótkie słowa, jak robi to Céline Dion w zdaniu przeczącym, gdzie zamiast
Il ne fallait pas commencer
śpiewa
Fallait pas commencer
i zamiast
Il ne fallait pas t'en donner
słyszymy
Fallait pas t'en donner
a nieco dalej zamiast
Je ne sais pas jouer
słyszymy
Je sais pas jouer
oznajmia z naciskiem.
Moi, je sais pas jouer. Les autres font ainsi. Moi, je ne suis pas les autres. Moi, je sais pas jouer.
Potem piosenkarka wymienia po kolei, co jest w stanie zrobić dla ratowania miłości. Czasowniki występują tu w czasie przyszłym.
J'inventerai de nouveaux langages, j'utiliserai des formules magiques, je me ferai reine, je me changerai en or.
Uwaga, forma pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu przyszłego, futur simple, brzmi bardzo podobnie do pierwszej osoby liczby pojedynczej trybu przypuszczającego, conditionnel. Jednakże w czasie przyszłym końcowa samogłoska e jest zamknięta, wymawiana e, natomiast w trybie przypuszczającym otwarta i wymawiana e.
Je m'inventerai, reine.
Futur.
Je ferai n'importe quoi.
Conditionnel.
Je ferai n'importe quoi.
Céline Dion oświadcza, że zrobi co bądź, n'importe quoi, żeby tylko ukochany do niej powrócił.
Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne.
Należy zapamiętać, że zwrot pour que wymaga zawsze czasownika w trybie subjonctif.
Pour que tu me retiennes, pour que le feu reprenne.
Także w samym tytule piosenki, Pour que tu m'aimes encore, czasownik M jest w trybie subjonctif, chociaż tego nie słyszymy. W wielu innych czasownikach ta forma różni się od trybu orzekającego i jest uchwytna dla ucha.
Tu sais?
Indicatif?
Je veux que tu saches.
Subjonctif.
Le feu reprend.
Indicatif?
Pour que le feu reprenne?
Subjonctif.
Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne.
Subjonctif.
Okay.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.